Wyobraźmy sobie taką dość dramatyczną sytuację. Stajemy przed grupą ludzi, którzy właściwie stracili wszystko. Ich reputacja leży w gruzach, są marginalizowani.
Mhm.
No wiesz, dawni przyjaciele przechodzą na drugą stronę ulicy, żeby tylko z nimi nie rozmawiać.
Tak, klasyczny ostracyzm.
Dokładnie. Ci ludzie są tak przerażeni i wypaleni, że chcą po prostu zrezygnować z dorobku całego swojego życia. I teraz współczesny podręcznik zarządzania kryzysowego powiedziałby nam jasno. Usiądźmy z nimi w kółku, okażmy empatię, uznajmy ich ból.
Pozwólmy im wyrzucić to z siebie, prawda?
Właśnie. A co robi jeden z największych mistrzów retoryki starożytności, stając przed... dokładnie taką społecznością. Wychodzi na środek i całkowicie ignoruje ich ból.
O rany.
Pieniu. I co jest w tym wszystkim najdziwniejsze, to ta strategia okazuje się niesamowicie skuteczna. Witajcie w dzisiejszej dogłębnej analizie. Ja jestem waszą prowadzącą, a moim gościem jest nasz ekspert.
Witam serdecznie. I powiem ci, że to jest brutalne, ale bardzo prawdziwe zderzenie z naszymi współczesnymi wyobrażeniami o przywództwie. Bo mamy głęboko zakorzenione przekonanie, że to dopiero my.
No tak, w XXI wieku.
Właśnie, że dopiero w erze zaawansowanej psychologii, neuronauki jakoś rozkodowaliśmy ludzki umysł. Wydaje nam się, że zarządzanie kryzysem to nasze nowoczesne wynalazki. A ci starożytni operowali co najwyżej, wiesz, jakimiś prostymi nakazami.
Zgadzam się totalnie.
A dzisiejsze materiały pokazują, jak bardzo się mylimy.
I właśnie po to dzisiaj tu jesteśmy. Analizujemy dzisiaj obszerną dokumentację. To są notatki, wykłady, kursy z pewnej cyfrowej platformy edukacyjnej. Autorem tego wszystkiego jest dr David A. De Silva. To wybitny profesor Nowego Testamentu i Greki.
Mm-hmm. Z Ashland Theological Seminary, zgadza się.
Tak jest. I autor ponad 25 książek. Ale, i to jest ważne, nasza dzisiejsza misja jest bardzo specyficzna. Odłożymy dzisiaj na bok klasyczną akademicką debatę teologiczną.
O tak, zdecydowanie.
Zamiast tego zamierzamy wziąć na warsztat starożytny dokument, ten znany szerzej jako list do Hebrajczyków, i potraktować go jako absolutny, mistrzowski kurs wywiadowczy. Wywierania wpływu, psychologii, motywacji, no i przywództwa.
Taki właśnie jest cel. Ten tekst to de facto precyzyjny schemat operacyjny.
Zobaczymy, jak ten starożytny mówca diagnozuje paraliżujący lęk, jak przestawia zwrotnice w ich umysłach i jak w ogóle wymaga od nich dojrzałości. Okej, rozpakujmy to. Skoro mówimy o motywowaniu zniechęconych ludzi, to musimy zacząć od samego wejścia.
Tak, od otwarcia.
Wrócę do tego mojego scenariusza z początku. Mamy tę przerażoną społeczność. Tracą dobytek, spadają w hierarchii społecznej. Przecież z psychologicznego punktu widzenia to jest trauma.
Pełnoobjawowa trauma, zgadza się.
No więc zastanawiałam się, czytając te źródła, dlaczego ten wirtuoz retoryki nie wchodzi w ten ich ból. Zaczyna od potężnej wizji Boga jako stwórcy kosmosu. Gdybym ja straciła pracę, a ktoś zacząłby mi opowiadać o strukturze galaktyk...
To pomyślałabyś, że postradał zmysły.
Dokładnie tak. Gdzie tu jest w ogóle logika?
Słuchaj, fascynujące jest tutaj to, że autor stosuje niezwykle zaawansowaną technikę przekierowania uwagi, która opiera się na zasadzie skupienia na ostatecznym celu.
Aha.
Zobaczmy, jak działa nasz mózg w kryzysie. Ta nasza współczesna tendencja do okazywania empatii często sprawia, że zaczynamy, jakby to ująć, razem z tymi poszkodowanymi analizować ich problem.
Kopiemy w tym samym dole.
O właśnie. A w psychologii istnieje zjawisko ruminacji. To jest takie ciągłe przeżuwanie negatywnych myśli. To, na czym skupiamy uwagę, po prostu fizycznie rośnie w naszych umysłach.
Rozumiem.
Jeśli wyjdziesz do przerażonego zespołu i powiesz, słuchajcie, porozmawiajmy o tym, jak beznadziejna jest sytuacja, to ta beznadzieja wypełni im całe pole widzenia. Wrogowie staną się niezwyciężonymi potworami, prawda?
Zatem uważasz, że wejście z nimi w to błoto rozpaczy tylko by to spotęgowało?
Dokładnie tak by było.
Uznanie ich bólu stałoby się takim potwierdzeniem, że no, sytuacja jest bez wyjścia.
Właśnie o to chodzi. Dlatego autor uderza, wiesz, z zupełnie innej strony. On im serwuje wizję tak ogromną, tak przytłaczającą potęgą. W tym przypadku jest to obraz triumfującego Chrystusa.
Architekta wszechświata.
Tak. Że ich lokalne problemy nagle muszą zblednąć. Zauważ, to nie jest tani eskapizm.
Znaczy, to nie jest zamiataniem pod dywan.
Nie, nie. Lider nie mówi, żeby udawali, że problemu nie ma. On dokonuje radykalnego skalowania. Zaszczepia w nich obraz potęgi, która kontroluje kosmos. I nagle ten, wiesz, ten wrogi sąsiad z naprzeciwka, on przestaje być gigantycznym zagrożeniem. Zostaje zredukowany do właściwych, dających się opanować rozmiarów.
O wow, to rzuca zupełnie nowe światło na sprawę. Czyli celem jest wywołanie u nich pewnego wstrząsu poznawczego, tak? Przerwanie tego cyklu narzekania.
Zmiana perspektywy, dokładnie.
Mają wrócić do swojej codzienności, ale ze świadomością, że stoi za nimi coś nieporównywalnie większego.
Mhm.
Z perspektywy budowania morale, no, potężne narzędzie. Ale z drugiej strony, wiesz, samo odwrócenie uwagi to chyba nie wystarczy, żeby uleczyć paraliż. Wizje szybko blakną. Jak on sprawił, że ruszyli z miejsca?
I tu retoryka staje się prawdziwą interwencją. Żeby zmienić zachowanie grupy, musisz zmienić sposób, w jaki ta grupa postrzega swoją własną historię.
Jasne.
Kaznodzieja wyciąga więc opowieść ze starożytnych tekstów, a konkretnie z 14 rozdziału Księgi Liczb i z Psalmu 95. Przypomina im losy dawnych Izraelitów, prawda?
Tych, którzy uciekli z Egiptu?
Tak. Wyrywają się z niewoli. Przechodzą przez najgorsze, docierają pod granice ziemi obiecanej. I co robią? Wysyłają zwiadowców. A 10 z nich wraca z przerażeniem. Mówią, że miasta są zbyt potężne, że wrogowie to giganci.
Pamiętam ten fragment z materiałów tylko 2, Jozue i Kaleb, mówiło, że dadzą radę.
Tak, ale reszta ulega panice.
Zauważyłam tam taki jeden, no powiem ci, drastyczny detal. Oni woleli wrócić do Egiptu, bo tęsknili za gotowanym mięsem. Wyobrażasz to sobie. Byli gotowi oddać wolność za pełny żołądek.
Dokładnie tak działa strach. Zniekształca rzeczywistość tak bardzo, że człowiek zaczyna racjonalizować powrót do sytuacji, która go wcześniej niszczyła. I lider używa tego jako lustra dla swojej grupy.
I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo zastanawiałam się nad tym mechanizmem, próbując go, wiesz, przełożyć na współczesne realia.
Jak to rozumiesz?
Wyobraźmy sobie biegaczy długodystansowych. Biegną i nagle opadają z sił. Mają dość, chcą zejść z trasy. Co robi ten mówca? Mówi im, hej, chcecie zrezygnować? Zrozumcie, gdzie w ogóle stoicie. Nie jesteście na starcie.
Gdzie można zrezygnować?
Właśnie. Jesteście na 40 km maratonu. Przeszliście najtrudniejszą drogę, zapłaciliście cenę. Zatrzymanie się teraz byłoby całkowicie nielogiczne. Ale zaraz, czy my nie mówimy tu o klasycznym błędzie utopionych kosztów? Wiesz, kiedy brniemy w coś, bo już tyle zainwestowaliśmy?
Bardzo dobre pytanie, ale nie. To nie jest to samo. W błędzie utopionych kosztów brniemy w projekt, który obiektywnie nie ma sensu.
Prowadzi do katastrofy, jasne.
Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym efektem progu. Z perspektywy ich światopoglądu meta jest prawdziwa i gwarantowana. Rezygnacja tuż przed nią to wyrzucenie inwestycji w błoto.
Zgoda.
Dr De Silva zwraca tu uwagę na kluczową rzecz. Ten historyczny precedens diagnozuje wroga. Zewnętrzna presja to zasłona dymna. Prawdziwym zagrożeniem jest to, co on nazywa duchową sklerozą.
Duchowa skleroza brzmi jak choroba, która dotyka chyba każdą współczesną korporację po kilku latach.
O tak, zdecydowanie. To jest stan, w którym całkowicie zapominasz, kim jesteś i dlaczego w ogóle wyruszyłeś w tę podróż. Zapominasz o dawnych zwycięstwach.
Czyli utrata tego głębokiego dlaczego.
Dokładnie. Lider uświadamia im, że ich rezygnacja nie wynika z siły przeciwnika. Zgniła ich wewnętrzna determinacja. Zadaje im to bolesne pytanie, czy pozwolą, by lęk uczynił ich tchórzami, jak tamto dawne pokolenie.
Mocne uderzenie. Uderza w bardzo czuły punkt. Ale wiesz, co mnie tu martwi? Motywacja to jest emocja. A emocje mają to do siebie, że opadają.
Prawda.
Pokazał wielką wizję, zastosował efekt progu. Ale na samym poczuciu obowiązku daleko się nie zajedzie. Ludzie są wyczerpani. Co on robi dalej? Przecież nie może ich motywować w nieskończoność poczuciem winy.
I tu wchodzimy w trzecią fazę tego planu. Po wyrwaniu ich z apatii, lider przestaje głaskać po głowie. Przechodzi w tryb brutalnej pobudki. To świetnie widać w 5 i 6 rozdziale listu.
Co tam dokładnie się dzieje?
Konfrontuje ich z ich własnym regresem. Mówi wprost, po takim czasie powinniście już uczyć innych. A wy co? Zachowujecie się jak, i to jest cytat ze źródeł, nieme owce.
Ups.
Znowu potrzebujecie kogoś, kto wam da podstawy. Mleko. Dr De Silva porównuje początkowy etap konwersji do stadium larwalnego.
Stadium larwalne. O, wow. Sugeruje im, że się zatrzymali, a bycie poczwarką w nieskończoność to śmierć. Ale czekaj, czy stanięcie przed ludźmi, którzy ledwo zipią i powiedzenie im w twarz jesteście niedojrzali, przestańcie pić mleko, czas na twarde mięso, to nie jest błąd?
Wydaje się to ryzykowne.
No wyobraź sobie współczesnego menedżera, który wchodzi do działu zestresowanego zwolnieniami i ruga ich za niedojrzałość. Ludzie by rzucili wypowiedzeniami następnego dnia.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem psychologii rozwoju, zrozumiemy, że zrobienie czegoś przeciwnego byłoby błędem.
Naprawdę?
Prawdziwy rozwój występuje w zderzeniu z wysokimi oczekiwaniami. Kiedy obniżasz poprzeczkę z litości, ludzie natychmiast dostosowują się do tego obniżonego standardu. Zjawisko kosztownej łaski z materiałów oznacza, że dar wymaga kosztownej wdzięczności. To musi wymagać wysiłku, a nie biernego przyjmowania.
Rozumiem, czyli to nie jest tylko wezwanie w stylu weźcie się w garść. Lider daje im to mięso intelektualne.
Dokładnie.
Omawiają skomplikowane kwestie teologiczne, zmusza ich do głębokiego myślenia, nie infantylizuje ich.
Właśnie. Dr De Silva trafia tu w sedno. Nazywa to syndromem zapracowanego pastora, chociaż my moglibyśmy to nazwać syndromem zapracowanego menedżera.
O, powiem ci, że to brzmi bardzo znajomo. Odpisujemy na te setki maili, siedzimy na bezproduktywnych spotkaniach i po miesiącu orientujemy się, że nie zrobiłyśmy niczego głębokiego. Zarządzamy tylko chaosem.
Na tym to właśnie polega. Liderzy unikają trudnych tematów, żeby kogoś nie zrazić. Serwują lekkostrawną papkę. A autor tego starożytnego listu mówi: nie odpuszczaj poszukiwania trudnych odpowiedzi. Wymagaj od ludzi.
Bo rzucenie wyzwania to dowód, że w nich wierzy.
Dokładnie tak.
To ma sens. Okej. Ale samo postawienie wymagań to wciąż trochę za mało, prawda? Jeśli powiesz zmęczonemu człowiekowi, żeby się ogarnął, on zapyta, ale po co? Skąd mam wziąć na to siłę? Skąd ten starożytny strateg wiedział, co napędza człowieka do takich zmian?
I tu mamy pełne mistrzostwo. On wie, że najpotężniejszym motorem napędowym człowieka jest po prostu pragnienie znaczenia.
Chcemy być ważni.
Chcemy wielkości. Chcemy, by nasze życie miało wagę. Często religie czy filozofie próbują to tłumić, prawda?
Bądź skromny, siedź w kącie, tak?
A ten tekst robi coś odwrotnego. Zamiast zabijać ambicje, całkowicie zmienia jej wektor. Przekierowuje ją.
W materiałach De Silvi jest takie mega trafne zestawienie, które to ilustruje. Kontrastuje on ten stary program telewizyjny Style życia bogatych i sławnych, no wiesz, celebrowanie płytkiego sukcesu, z czymś, co określa stylem życia bogatych w Bogu.
Zgadza się.
To uderza w sedno problemu naszej społeczności.
Tak, to zmusza słuchaczy do weryfikacji. To rodzi ważne pytanie, kogo obieramy za naszych bohaterów.
Kogo dzisiaj oklaskujemy? Czy podziwiamy aktorów zgarniających miliony za film? Albo tytanów z Doliny Krzemowej promocją kradnące czas aplikacje. Przecież herosami według tych źródeł powinni być ludzie żyjący inaczej.
Ci pracujący u podstaw.
Nauczyciele, mentorzy, przedsiębiorcy ładujący zyski w budowę szpitali, albo męczennicy gotowi oddać życie za przekonania, wiesz, ci z Azji Południowo-Wschodniej. Autor tworzy wizję życia jako igrzysk na starożytnym stadionie. My biegniemy, a publicznością są ci wszyscy wielcy bohaterowie przeszłości.
Ta publiczność to tak zwana chmura świadków. Z psychologicznego punktu widzenia to nasza grupa odniesienia. Ludzie, którymi się otaczamy, formują standard, który uwewnętrzniamy.
Jasne.
Jeśli twoimi idolami są ludzie goniący za luksusem, twoje życie skurczy się do pogoni za pieniądzem. Ale jeśli na trybunach siedzą ci, którzy zmieniali świat za cenę ofiar, twoje standardy moralności szybują w górę. I co ważne, musimy to zaznaczyć, by być rzetelnym wobec źródeł, tekst unika skrajności.
Co to znaczy?
Nie ma tu Ewangelii sukcesu, gdzie prawość służy do zarabiania pieniędzy. Autorzy uważają to za kompromis ze światem. Ale nie ma też gloryfikacji samego cierpienia. Cierpienie nie jest dobre.
Nie chodzi o bycie męczennikiem dla samego faktu bycia męczennikiem.
Właśnie. Chodzi o wierność celowi, niezależnie czy to przynosi zaszczyty, czy trudności.
Wiesz co, jak tego słucham, to przypominają mi się sztuki walki, jakieś judo czy aikido.
Wybitny mistrz nigdy nie siłuje się z impetem przeciwnika, tylko bierze jego energię i odpowiednio ją przekierowuje.
Świetna analogia.
Tutaj lider bierze presję społeczną, pragnienie bycia ważnym i kanalizuje je na szlachetny cel. Społeczeństwo próbuje ich zawstydzić ostracyzmem, a lider zmienia im publiczność na trybunach i używa tego do wykucia w nich charakteru.
To jest mechanizm, który zamienia niszczącą presję w, powiedzmy, wysokooktanowe paliwo do rozwoju. Z ofiar niesprawiedliwego systemu stają się zawodnikami na rygorystycznym treningu. Całkowity reframing poznawczy.
Więc co to wszystko oznacza? Mam wrażenie, że lekcje z tego starożytnego dokumentu po prostu udowodniają nam, że ludzka psychika jest stała. Narzędzia, które przeanalizowaliśmy...
Przekierowanie uwagi, efekt progu...
Właśnie. Wymaganie dojrzałości, a nie podawanie papki. I podmiana wewnętrznych idoli na tych właściwych. To nie jest teoria, to jest warsztat behawioralny. Gdyby jakikolwiek menedżer w dużej firmie czy szef fundacji zastosował ułamek tych zasad, no rezultaty byłyby oszałamiające.
I to nas prowadzi do konkluzji, która wręcz wykracza poza materiał profesora De Silvy. Chciałbym, byśmy nad czymś pomyśleli. Skoro 2000-letni tekst operuje bezbłędnie koncepcjami, które my z taką wielką dumą odkrywamy w nowoczesnych laboratoriach, to ile jeszcze potężnych narzędzi ukrywa się w innych starożytnych pismach? Czekają, aż przestaniemy je czytać tylko jako tradycje, a zaczniemy badać jak zaawansowane manuale inżynierii społecznej i psychologii. To jest przestrzeń warta odkrycia, zanim znów sięgniemy po kolejny płytki podręcznik dla menedżerów.